myślę, że fajnie jest być reżyserem albo producentem kreatywnym. Fajnie jest tworzyć i czuć, że to, co robisz, to nie jest tylko układanka finansowa, ale rzeczywiście masz realny wpływ na swoje dzieło. Wszyscy się z ciebie śmieją, mówią, co, walka w klatce? Przecież zwierzęta wchodzą do klatek. To jest sport narodowy w Polsce. Mam satysfakcję z tego, że po drugiej stronie jest odbiorca i jeżeli w czymś się przeglądam, to właśnie w odbiorcy. Niech barany beczą, wilki swoje wiedzą. Zmieniliśmy tą modę na jakąś trwałą fascynację.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Maciej Kawulski, współzałożyciel Polskiej Federacji KSW, pierwszej i najbardziej prestiżowej organizacji promującej walki MMA w Polsce. Reżyser i producent filmowy. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dziś z nami człowiek, który częściej jest w sumie za kamerą niż przed nią, ale człowiek, który ma wiele talentów, od organizacyjnych po biznesowe, po reżyserskie. O tym wszystkim będziemy dzisiaj opowiadać. Maciej Kawulski.
Bardzo miło. Bardzo dziękuję, że mam przyjemność przejechać się takim luksusowym autem i od razu mówię, że na końcu chciałbym zrobić taką fotkę, że siedzę na masce i że niby mój. Jest opcja?
Jak najbardziej. Jak
no
najbardziej.
Się dogadaliśmy.
Okej. Okay. No ale wydaje mi się, że jednak no, nie jest to samochód poza Twoim zasięgiem, tak naprawdę, tak patrząc, ponieważ mnie zawsze pasjonowało, kiedy interesuję się przedsiębiorczością, mnie najbardziej pasjonowało to, że jest lista aktorów w filmie, na przykład jest jeden, drugi, wszyscy go znamy, kochamy, lubimy, tam donoszą, że ten wziął milion za rolę, ten 5 milionów i na końcu jest tam producent i tam... No i połowa ludzi go nie zna nawet, nie kto to jest, jakiś Jerry Bruckheimer na przykład i tak dalej. Ja tak kiedyś to rozkminiałem i mówię, kurczę, przecież to jest ten, kto im wszystkim płaci. Fajnie być producentem, tak sobie myślę. I zapytam zatem, czy fajnie jest być producentem?
Myślę, że fajnie jest być reżyserem albo producentem kreatywnym. Fajnie jest tworzyć i czuć, że to, co robisz, to nie jest tylko układanka finansowa, ale rzeczywiście masz realny wpływ na swoje dzieło i robisz go z jeszcze przynajmniej jednego więcej powodu niż to, żeby się na końcu zgadzało wszystko w Excelu. Ja w ogóle robię rzeczy z założenia, rzadko patrząc do Excela, a to, że Excel się zgadza, w moim poczuciu to jest kwestia właśnie poniekąd również tego podejścia, że mocno wierzę, że wszechświat daje tym, którzy nie wołają o pieniądze, tylko o uwagę widza na przykład i chcą zrobić jak najlepiej. Elementem dodatkowym pojawia się na koniec nagroda w postaci finansów, więc producent to jest fajna rola, ale często, gęsto producenci filmowi sami stawiają się w roli takich ludzi od umów, przelewów i organizowania pieniędzy. Nie chciałbym być w tej sytuacji nigdy i mam nadzieję, że nie będę.
No to teraz tak, cofając się trochę do, może nie początków, ale do początków KSW stricte, czyli do lat 2003-2004, pojawia się pytanie, jak to zrobić, żeby dyscyplinę, która jest w danym kraju niszowa, no bo to mówimy o zmianie krajowej, tak, więc to nie jest byle jakie osiągnięcie, to, które dokonaliście, czyli jak wziąć niszową dyscyplinę, która jest fajna, sympatyczna, ale nikt się nie interesuje poza maniakami i w parę lat spowodować, że wszyscy w tym kraju wiedzą, co to jest, wiedzą, o co tu chodzi, wiedzą, co to jest MMA, co ten skrót oznacza i lubią to oglądać.
No to jest właśnie ta subtelna różnica pomiędzy tworzeniem produktu, a tworzeniem całej kategorii, która nie istnieje. I myśmy jakby postawili sobie podwójne zadanie, zresztą jedno bez drugiego nie mogło istnieć, tak jak zawsze daję przykład, że nie może istnieć wokalista bez rynku fonograficznego, który go będzie w tej czy innej formie obsługiwał, monetyzował, tak samo nie może istnieć organizacja sportowa bez rozpopularyzowanej dyscypliny, czyli tej bazy, tym jeziorku, w którym się tapla. No i myśmy to jeziorko przez właściwie 15 lat samodzielnie wypełniali, aż do momentu, w którym powstało dziesiątki serwisów, setki dziennikarzy, trenerzy, jeszcze więcej klubów, no a przede wszystkim całe rzesze doskonałych zawodników, bo jesteśmy super dobrzy dzięki temu, że ten sport jest popularny, mamy dość duży scouting, to tych zawodników jest dużo. I jest to trudna robota. Jest to robota, która ma dwa etapy. Najpierw strasznie niewdzięczny, a potem strasznie wdzięczny. Ten niewdzięczny to jest moment, w którym wszyscy się z ciebie śmieją, mówią, co, walka w klatce? Przecież zwierzęta wchodzą do klatek. Czyli jeszcze jesteś takim pionierem, który głową przebija mur moralności w danym regionie geograficznym. To jest w ogóle trzeci problem, który przed nami stał, albo wyzwanie. No ale potem, jak już się to zrealizuje, to jest coś, czego ci nikt nie zabierze. To znaczy nikt mi, Martinowi już nie zabierze, że tą dyscyplinę w tym kraju, a można nawet powiedzieć, że w tej części świata, bo dzięki KSW rozwijają się rynki bałkańskie, bliskoeuropejskie, a nawet wschodnie niekiedy. Czyli dajemy najwięcej pracy zawodnikom, no jesteśmy pierwszą ligą europejską zdecydowanie. W związku z czym no jest wielki, wielki benefit tego wszystkiego na końcu, że no po prostu byłeś pierwszy, który ten Mount Everest zdobył i oczywiście zaraz po tobie pojawiają się kolejni i bardzo dobrze, bo MMA zdecydowanie zasługuje na to, żeby nie stało tylko na jednej organizacji, nawet jeśli mówimy o organizacjach stricte polskich. Także ja się cieszę, że przekroczyliśmy moment, choć nie mówię, że narzekałem na ten monopol, który mieliśmy, w którym mieliśmy przyjemność się poruszać. Natomiast teraz jest to, powiedziałbym, trochę sport narodowy, ogląda go z naszych zasięgów, nieważne czy byliśmy w pay-per-view, czy w telewizji, czy teraz w Viaplay, no to absolutnie się równamy, a niekiedy przeskakujemy tą pierwszoligową piłkę nożną. W związku z czym, no, nawet jeśli w głowach ludzi tak do końca nie jest, bo to jest cały czas jednak jeszcze trochę taki miks sportu i performance'u, no to jeżeli uznamy, a należy, że powiedzieć, że to jest sport, no to jest sport narodowy w Polsce. I wydaje mi się, że jeśli tą drogę przeszedłeś, to możesz się czuć ukontentowany i ja tak się czuję.
Mm-hmm. To cieszy. No to teraz tak, bo zastanawiające jest, że ty też walczyłeś, tak? Że to faktycznie to jest coś, co prywatnie uprawiałeś i to też wygrałeś w Mistrzostwa Brazylijskim Jiu-Jitsu. W MMA również wygrałeś swoją walkę, więc to nie było coś takiego, że no spróbował, nie wyszło, no to wziął się za coś innego, tylko to teoretycznie mogło wyjść i wyglądało na to, że wyjdzie, więc pytanie, skąd ta zmiana, tak, że jednak ja będę tworzyć ten cały performance właśnie.
Kurczę, sport mnie zawsze bawił, odkąd pamiętam, byłem na macie, właściwie od 9 roku życia zacząłem trenować sporty walki i byłem takim poszukiwaczem, byłem jednym z pierwszych chłopaków, który zaczął trenować w ogóle parter, jeździłem do Londynu, do Nowego Jorku, rozwijałem się, gdzieś tam pewnie te mistrzostwa Polski w submission wrestling, nie w brazylijskim jiu-jitsu, czyli taka forma zwarciowa bez szmat, bez strojów, czy na przykład moja walka w MMA, czy jakieś moje starty po prostu pomniejsze i mniej zawodowe, były taką kropeczką nad i. Ja nigdy nie czułem takiego powołania do tego, żeby właśnie w klatce się realizować. I już wtedy, kiedy walczyłem i trenowałem, prowadziłem swoją agencję, miałem jakieś zakusy, lubiłem ogólnie rozumiany show biznes i zamieszanie z nim związane. Wydaje się mi też, że od samego początku praca z kamerą była mi bliska. Ludzie gdzieś tam podpowiadali mi, słuchaj, masz do tego oko, spróbuj, rozwijaj się w tym temacie. I to nie jest tak, że ja czegoś żałuję, że to było jakieś w moim życiu coś za coś. Nie, jakby wszystko to, co chciałem, mogłem zrobić dla siebie przede wszystkim. Bo to wtedy nie było mowy o dla fanów, bo tych fanów było bardzo niewielu w czasach, w których ja walczyłem. Mówię fanów w ogóle dyscypliny, nie moich. To się po prostu zadziało i super się realizuje. Jestem strasznie szczęśliwym człowiekiem, że mogę te swoje projekty wcielać w życie kolejne, więc uważam, że jestem w stanie więcej zrobić, albo byłem w stanie zrobić więcej dla tej dyscypliny, siedząc przy ringu, niż stojąc w ringu.
KSW kojarzy się z marką bardzo profesjonalną, tak? Jest, no, jak się słyszy KSW, to tak jakby ktoś powiedział o Mercedesie, o Ferrari, że
Bentleyu.
może i Bentleyo, tak?
Tak
w każdym razie, no więc pytanie, bo wy też w zasadzie nawet w Polsce stworzyliście kategorię też freak fightu, ale to nigdy nie przekroczyło, zawsze to było tak biznesowo dobrze rozkminione, tak? Weźmiemy kogoś, kto jest znany po to, żeby spopularyzować dyscyplinę i no raczej nie było takiego przegięcia, które czasem się kojarzy niektórym z tą branżą, z niektórymi wydarzeniami albo niedoszłymi wydarzeniami, tak? Więc dla wszystkich przedsiębiorców, nie tylko takich, no pewnie takich akurat tutaj za dużo nie ma, którzy chcieliby mieć swoją federację sztuk walk, ale dla wszystkich przedsiębiorców, jak się robi taki branding, który przetrwa próbę czasu, poradzi sobie z jakimś, czy nie wywoła nawet kryzysu wizerunkowego i po 20 latach będzie się kojarzył, tak, to KSW,
ale
dobra, mówisz, szanuję, lubię.
Mówisz takiego osobistego kryzysu wizerunkowego, tak?
Bardziej na jak razie
robić,
mi chodzi o...
Jak robić biznes i w MMA i nie być bandytą? To pytanie w skrócie, tak?
Może tak, wiesz, chodzi o to, że no, jest jakaś tam federacja, no
ja
która
cię
chyba,
rozumiem, ja
chyba
cię
jeszcze
rozumiem.
Nie zrobiła ani jednej gali, a już zrobili skandal, no bo tam nie, chcieli jakiegoś Zeleńskiego z Putinem wystawić.
Tak, tak. No, wszystko rozumiem.
Tak się brandu chyba nie robi.
Dla mnie, bo to pytanie dokładnie, precyzyjnie tak brzmi. Jak robić sport, który jest jednak kojarzony z bardzo twardymi, jednoznacznymi męskimi postawami i jednocześnie nie dać się w tą grę wciągnąć, tylko cały czas poruszać się na stole, na którym są karty. Nie robić nic pod stołem, mówiąc jeszcze bardziej dosadnie. No, po prostu trzeba wiedzieć, czego się chce i trzeba po pierwsze nie być bandytą, trzeba po drugie nie przekładać pod stołem, tylko grać w otwarte karty i ta otwartość. Chociaż nie da się oczywiście bez konfliktów tego budować, bo nawet w pełnej otwartości zawsze ten konflikt taki czy inny się pojawi, ale myśmy postawili na taką przejrzystość i otwartość od samego początku. Nie udawaliśmy, że nie chcemy na tym zarabiać, nie udawaliśmy, że jesteśmy bogaci, bo handlujemy czymś innym, a tutaj chcemy wam pomóc, chłopaki i tak dalej. Nie, weszliśmy w to jako biznes, który miał nas również karmić i od początku jasno komunikowaliśmy, że te pieniądze, które wygeneruje to zjawisko, to są pieniądze do podziału. Jak ten podział wygląda, oczywiście no, koniunktura układa to najlepiej. Ci, co sprzedają najwięcej, mają zarabiają najwięcej, ci, co sprzedają najmniej. I to jest zawsze dyskusja, czy to jest ten moment, w którym to już ty sprzedajesz dla KSW, czy to jest ten moment, w którym KSW sprzedaje za ciebie. I przez 20 lat jakoś udało nam się znajdować ten kompromis pomiędzy nami, zawodnikami, gwiazdami, zawodnikami, którzy później się stawali gwiazdami. Więc wydaje mi się, że ze wszystkiego można zrobić biznes. Dużo trudniej jest, bo MMA jest czymś takim, co wszystkich ciekawie elektryzuje i nie do końca jest dobrze kojarzone biznesowo, albo było. Przez wiele lat mieliśmy problem, że nawet jak ktoś, po pierwsze, w Polsce MMA jest dużo większe proporcjonalnie do wielkości kraju niż gdziekolwiek, nawet w Stanach Zjednoczonych MMA w stosunku do ogromnego terenu. Czyli jesteśmy tu sportem olowym. Śmiem twierdzić, że UFC, chociaż dużo większe od nas, ale na dużo większą skalę, nie jest aż tak olowe w Stanach Zjednoczonych. W związku z czym nie może się porównywać z futbolem amerykańskim czy z baseballem. Przez wiele lat ten biznes, nawet jak nam się udawało na przykład, bo lokalny partner, nie wiem, przedstawiciel firmy jakiejś samochodowej mówił, kurczę, to jest tu olowe, to jest mainstream, fajni ludzie przychodzą na te gale, ja bym chciał być partnerem, no ale dzwonił do Brukseli, Bruksela mówiła, no niestety nie, my tylko się kojarzymy z golfem. I jaki jest overview z tego, że MMA jest świetnie oglądaną dyscypliną, która jest trudna do zmontowania biznesowo, ale ja uważam, że to jest zupełnie dużo lepsze stanowisko, nie tylko negocjacyjne, ale w ogóle stanowisko w przyrodzie, niż robić coś, co się świetnie kojarzy biznesowo, na przykład w Polsce, jak golf, tylko nikt tego nie chce oglądać. Więc ja wolę być po drugiej stronie, ja lubię czuć ludzi za swoimi plecami, lubię wiedzieć, że o moich projektach się przynajmniej szepcze, lubię, będąc w miejscu publicznym, wiedzieć, że ktoś na telefonie właśnie ogląda coś, co ja zrobiłem. Mam satysfakcję z tego, że po drugiej stronie jest odbiorca i jeżeli w czymś się przeglądam, to właśnie w odbiorcy, bo dla niego wszystko, co w mojej głowie powstaje, jest dla niego. Natomiast robienie dla kumpli, biznesmenów, którzy też grają w golfa i też jeżdżą tym autem, mniej mnie ciekawi. Natomiast zdaję sobie sprawę i wielokrotnie my jako organizacja, która przez 20 lat się wyspecjalizowała w robieniu no, bardzo trudnych eventów na bardzo dużym standardzie scenotechnicznym, była proszona o wykonywanie przez różne organizacje, związki sportowe takich pośrednich zadań, żeby trochę pomóc. Natomiast nie chcę powiedzieć, że gdzie tam delikatnie nie pomogliśmy, bo to się zdarzało, ale nigdy nas to nie pociągnęło. No po prostu musisz wiedzieć, co chcesz robić i jedziesz cieniej, tym precyzyjniej i mocniej przecinasz to, co jest do przecięcia. Jak jesteś za szeroki w tej takiej biznesowej filozofii, że dobrze jest mieć parę źródełek, no to po prostu masz wielką igłę, którą musisz się przebijać przez wcale nie taką prostą do przebicia materię. Więc uważam, że to, że postawiliśmy kiedyś po prostu na MMA i na nim się skoncentrowaliśmy, to jest poniekąd sukces tego, że KSW znajduje się tu, gdzie się znajduje.
Bardzo mnie ciekawi to pojawienie się golfa w tej rozmowie, dlatego że bardzo często ludzie przedsiębiorcza, mnóstwo takich nas tutaj teraz ogląda, no, chcą trzymać się z innymi ludźmi przedsiębiorczymi, żeby raczej no, nie narzekać na ciężkie życie, tylko kreować to życie. I golf to jest takie coś, że wiadomo, że na polu golfowym można spotkać ciekawych ludzi i pewnie większość golfistów nie gra w golfa dlatego, że są wyjątkowymi fanami golfa i po prostu od dziecka marzyli, tylko no, dlatego, że to jest jakaś tam społeczność ludzi, którzy coś fajnego robią. Mam wrażenie, ale to jest na razie z zewnątrz wrażenie teoretyczne, że w MMA trochę też tak jest, że na takiej gali można spotkać nie byle kogo i te całe historie sprzed kiedyś tam, że MMA to bandyci właśnie ledwo wyszli na przepustkę z więzienia, już się biją i tak dalej, że to już za nami, a wręcz w drugą stronę to teraz idzie, że to już jest tak trochę prestiżowe.
Wydaje mi się, że ja wiem, o co chodzi w tym, że jeżeli jesteś jeszcze mało widoczny, to rzeczywiście musisz mieć dobry garnitur, dobry zegarek, najlepiej jakbyś zaczął grać w golfa albo tenisa. No i jeszcze dobrze, żebyś w ogóle słuchał muzyki jazzowej. Jak robisz coś prawdziwie szczerze i jesteś w tym naprawdę dobry, to możesz słuchać hip-hopu, chodzić w bejsbolówce i mieć zegarek za 500 zł. Nikt nie będzie zwracał na to uwagę. Ja raczej reprezentuję taką, chociaż nie uważam, żebym odstawał od wielu polskich weekendowych golfistów. Natomiast jeżeli chodzi o umiejętność podejmowania decyzji bądź budowania jakichś projektów. Natomiast rzeczywiście są nawet w Polsce, w młodej jednak demokracji, w młodym kapitalizmie pewnego rodzaju kasty. Golf jest jedną z nich, tenis jest jedną z nich, jazda konna i różne odmiany pukania młoteczkiem w piłeczkę na dobrze wyczyszczonych koniach, bla, 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 bla. Mnie to specjalnie nie pociąga, choć różnych rzeczy w życiu próbowałem, jednak wolę mieć, czuć na zębach smak krwi, adrenaliny niż whisky i cygara, ale tak się po prostu urodziłem. Natomiast chcąc nie chcąc, profesjonalizując się w MMA, w pewnym momencie rzeczywiście stworzyliśmy brand, z którym się warto kojarzyć, na którym warto być, i każdy ma trochę inny interes w tym, żeby się kojarzyć. Są tacy, którzy zarabiają bardzo dużo pieniędzy, ale produkują kapsle. Wiesz, jak to jest. Robisz to w butach, o to. I zarabiasz miliony, ale no to, jak tu poderwać dziewczynę? A co robisz? A no to robię w butach, wiesz. Ciężko jest. W związku z czym szukasz uwagi, chcesz się przylepić do czegoś ciekawego i tym sprzymierzeńcem rozgrywającym cały ten układ relacyjny jest najczęściej próżność. Są ludzie, którzy funkcjonują w branżach, które nie są ogólnie rozumiane jako męskie, twarde, no nie wiem, produkują sukienki dla dziewczyn, prawda, albo szminki i też zarabiają na tym dużo pieniędzy, nie ma w tym nic złego i dla niego obracanie się przy MMA, przy KSW jest taką formą pierwiastka męskiego, którego mu w życiu brakuje. Przez 20 lat byliśmy w różnych miejscach i różnym ludziom pomagaliśmy w różnych sytuacjach, również PR-owo, ja mówię o MMA, o KSW. Natomiast to, co mnie cieszy, to to, gdzie nie gdzie się znajdowaliśmy przez te lata, tylko gdzie się teraz znajdujemy. Że teraz rzeczywiście zamiast podążać w wyścigu o większego świra, który już nie ma znaczenia jak walczy, tylko co zrobi na konferencji, kogo komu obrazi i co się wydarzy, stanęliśmy w miejscu jednak jako twórcy i ojcowie freak fightów w tym kraju i powiedzieliśmy sobie, będziemy szli swoją drogą, i będziemy czekać na tych ludzi, którzy naprawdę potrafią doceniać piękno tego sportu i naprawdę odróżniają wilki od owiec. Mhm. Albo od baranów. Niech barany beczą, wilki swoje wiedzą. I ja wierzę, że nasi zawodnicy to wilki i patrzenie na wilka w dłuższej perspektywie zawsze będzie ciekawsze niż patrzenie na barana. Chociaż baran może być fajny, miękki, można się do niego przytulić i zrobić sobie z niego sweterek. Wierząc w ten sport, postawiliśmy na pewną drogę i bardzo szybko, bo to jest kwestia przecież ostatnich tam, nie wiem, 3-5 lat, już widzimy, że to procentuje. I bardzo się z tego cieszę, bo to tylko świadczy o tym, że ta droga, którą pokonaliśmy wcześniej, ja nie chcę mówić, że byliśmy edukatorami, ale siłą rzeczy, jak wykonujesz pewną pracę i tworzysz pewien produkt, to edukujesz tym produktem, a nie swoimi przemowami. I stworzyło się coś takiego, że naprawdę gdzieś od Tokio do Nowego Jorku albo do Kalifornii jesteśmy malutką wysepką zrozumienia tej dyscypliny. Polacy świetnie rozumieją MMA, biją brawa, a jeżdżę po galach na całym świecie. Biją brawa w momentach, w których naprawdę dzieją się rzeczy trudne nie tylko do wykonania przez przeciwnika, ale trudne do przeczytania przez widza. I mam wielką dumę, że mogę tworzyć na rynku, na którym jest tak świadomy widz i świadomy odbiorca. I to jest kolejne małe zwycięstwo, które mnie strasznie cieszy.
To jest fascynujące, że w czasach, kiedy taka cenzura, taka poprawność polityczna coraz bardziej zaczyna swoje palce maczać we wszystkim, tak naprawdę wy rozwijacie dyscyplinę, która jest trochę powrotem do korzeni, tak? Męska energia, piorą się i to jest fajne. Moja żona to uwielbia po prostu, nawet jak mi się...
Pozdrowienia dla żony.
To każe mi oglądać, mówi, patrz, ale walno bryja. I nowe oblicze mojej żony poznałem dzięki KSW, jak się okazało. Nie mieliście jakichś takich właśnie problemów, że nie wiem, protest pod halą, bo ojej, bo tu faceci wielcy się biją, a kobiety im noszą wodę i to jest takie w ogóle, a to seksistowskie, a to takie, a to w ogóle prymitywne. Nie przeszkadza wam jakieś środowisko wesołe we waszych działaniach?
Wiesz, no przez tyle lat przeżyliśmy wszystkie możliwe kryzysy, jakie można przeżyć w związku. My funkcjonujemy w związku z widzem, w relacji z widzem, więc wszystkie kryzysy były. I jeśli ten widz jest odpowiednio szeroki, kolektywny w danym regionie geograficznym, no to też musisz sobie zdawać sprawę, że tam są różne charaktery. I rzeczywiście były momenty, w których prawdziwość, kiedyś określana jako brutalność tego sportu, była jakąś tam barierą. Przeszliśmy przez coś zupełnie odwrotnego, czyli moment, w którym jako pierwsi w tej części świata w ogóle, bo właściwie tylko Stany Zjednoczone to robiły, wprowadzaliśmy pay-per-view, czyli najpierw wytworzyliśmy takie wrażenie, że jesteśmy dobrem narodowym, które możesz oglądać za darmo, co najwyżej skupiając swoją uwagę na reklamach przez kilkanaście minut w godzinie, i nagle to zabraliśmy ludziom i chcieliśmy za to pieniądze. I to był, jeżeli pamiętam, przez te lata największą taką formę buntu, to rzeczywiście to był ten moment, kiedy schowaliśmy się do płatnych transmisji. To, co cię nie zniszczy, sprawi, że będziesz silniejszy. Myśmy naprawdę się przez te lata bardzo wiele nauczyli i to też nie jest tak, że za każdym razem byliśmy tacy super perfekcyjni, i po prostu tak naprawdę musiałeś tylko poczekać, aż ludzie się nauczą i zrozumieją. Nie, popełnialiśmy też błędy, głupie. Czasem zależne od nas, czasem to były nasze błędy, czasem po prostu trzeba było przyznać, że to są nasze błędy, a nie były do końca od nas zależne. I te błędy też nas wiele nauczyło, ale myślę sobie, że to, że fakt, że siedzę z tobą w Bentleyu, a KSW właśnie na 2 tygodnie przed galą wyprzedało Toruń, z dowodem na to, że w pewnym momencie zmieniliśmy tą modę na jakąś trwałą fascynację i jest grupa, ogromna grupa ludzi w tym kraju, która chce konsumować ten sport w pewnej takiej mniej odświętnej rytmice, a bardziej codziennej.
No to teraz tak, bo no, faktycznie podejrzewam, że ty byś nie podejrzewał 20 lat temu, że na przykład na Narodowym przyjdzie ponad 50 tysięcy ludzi oglądać
prawie
tego
60.
typu sport. Tak, to jest niesamowite osiągnięcie. A teraz tak schodząc na ziemię, na tę codzienność tej pracy, bo wyobrażam sobie, że taka praca nad taką galą To jest po prostu, trzeba cztery mózgi mieć włączone cały czas, bo tu dziennikarz czegoś chce, tu trzeba wszystko zadbać, żeby było, tam musi woda, ten dzwoni, że nie dojedzie, temu się zepsuła kamera pewnie i tak dalej, że to jest takie mega hardkorowa robota. Mam nawet wrażenie, że ten, kto wchodzi do tej klatki, to ma łatwiej, no bo on walczy o przetrwanie, no to nie za bardzo się ma na czym skupiać. A ty jako organizator masz miliard rzeczy. Jak to zorganizować, tak? Czy to są, tak patrząc
dobra, z punktu widzenia
przedsiębiorcy, tak? Po pierwsze, to są procedury, lista taka 6000 rzeczy.
Jest tak. Po pierwsze, dlaczego nikt nie zginął? Bo nie da się tak łatwo zabić człowieka, jakby nam się wydawało. Śmiem twierdzić, że w walce bokserskiej, może nie bezpośrednio na ringu, ale jest większe zagrożenie dla zdrowia niż w MMA, bo jednak skupiasz się na tym, załóżmy, że to jest walka dwóch komputerów. Komputer bije się z komputerem, to w boksie skupiasz się na tym, żeby bić tylko w procesor. W MMA bijesz po klawiszach, ekranie i wszystkim, więc ten czas walki versus siła i natężenie ciosów się trochę rozkłada. Jeżeli chodzi o to, ile mam mózgów, jeden. Niestety czasem wydaje mi się, że chciałbym mieć dwa. A jeżeli chodzi o to, o takie często podejrzewane, na przykład na galach, podejrzewane, mówię, podglądane, na galach na przykład bokserskich albo w mniejszych organizacjach, że widzimy zestresowanego organizatora, który jest najpierw na cateringu, wita gości, później tam trzyma ręcznik, a na końcu jeszcze sprząta krzesła. Mamy to dawno za sobą. Rzeczywiście był taki moment, w którym, jak wszyscy na początku, musieliśmy przetrwać, a nie się profesjonalizować, ale jak tylko chwyciliśmy wiatr w żagle i właściwie weszliśmy w taki żeglarski ślizg, no to z tej fali nie spadaliśmy bardzo długo i zamiast się tym cieszyć i to przejadać, zainwestowaliśmy w rozwój firmy i ja jestem bardzo spokojny na gali. Zdarza mi się przyjść na przykład po pierwszych dwóch walkach. Wszystko się odbywa tak, jak ma się odbyć. Nie chcę nazywać swojego udziału jakimś magic touchem, bo to nawet już dzisiaj nie jest to. Jestem po prostu twórcą i założycielem organizacji, która ma się świetnie, zatrudnia dziesiątki specjalistów, wyselekcjonowanych, ale przede wszystkim wyprofesjonalizowanych w warunkach bojowych do rzeczy, których nie możesz się nauczyć w szkole ani w innego typu produkcjach. Czyli to są ludzie, którzy się przez 15 lat robią nasz event i bardzo dobrze wiedzą, jak teoretycznie dość wszechstronne zajęcie się zawęża w obliczu sposobu naszego realizacji, czy w ogóle charakterystyki tego sportu. I ważne, żeby tworzyć dyscyplinę i organizację, która ją reprezentuje w trochę taki sposób jak McDonald's, uzyskując pewną powtarzalność. To znaczy jeździmy kilkanaście razy w roku w różne miejsca w Polsce i adoptujemy różne obiekty do tego, żeby wyglądały, nie mówię podobnie, bo to nie jest naszym celem, staramy się odróżniać event od eventu, ale żeby ta jakość emocjonalna, realizacyjna była zawsze taka sama. I żeby to robić, nie możesz być samodzielny, nie możesz być jedynym ogniwem, bo jeżeli ta firma będzie postawiona na tobie, to się rozchorujesz, albo będziesz miał gorszy rok w życiu, albo zostawi cię dziewczyna i będziesz miał smutne myśli i po prostu twój produkt będzie tak samo smutny jak twoje myśli. Więc cały czas w budowaniu tego typu no nietuzinkowych przedsięwzięć bardzo jest ważne, żeby inwestować w ludzi. Poszukiwanie tych ludzi jest trudne, to jest trochę tak, ja się śmieję, że ci ludzie przychodzą sami, bo to są najczęściej pasjonaci, którzy po prostu chcą coś robić i większość z nich nauczyła się swojej profesji u nas w firmie, ale dzisiaj są najlepszymi skurwysynami w branży.
No to tak, no to sportowcy teraz, może trochę o sportowcach, a konkretnie o pracy ze sportowcami, no bo każdy biznes robi się z ludźmi, u was bez ludzi w klatce no nie byłoby sensu stawiania samej klatki, no i znów odnosząc się do stereotypu, może ktoś pomyśleć, że to są ludzie, z którymi ciężko się dogadać, ponieważ oni dużo zarabiają, ostatnio Pudzian się wygadał w Hate Parku, że tam jest 6-0 po jakiejś cyfrze, czyli mówimy o poważnych pieniądzach, więc podejrzewam, że część z tych ludzi może mieć wysokiego, potrafią się bić, no mają skille. Czy to jest łatwe, żeby taką galę, na której takich walk będzie 7-8, przygotować, dogadać, dograć, żeby tam się nie pozabijali, nie poszantażowali?
No wiesz co, słyszę pytanie, tak. My też nie jesteśmy lamusami. To jest, wiesz o co chodzi. No jak nie musisz być, nie musisz mieć frędzlów na plecach i godła swojego klubu motocyklowego. Jak całe życie jeździsz na motocyklu i podjedziesz pod bar motocyklowy, to uwierz mi, że nikt cię nie zauważy, każdy potraktuje cię jak swojego. Robimy tę branżę, tworzymy ją razem z tymi ludźmi, my ich szanujemy nad wyraz, ale oni też szanują nas. W związku z czym nie ma takich sytuacji, że ja się czuję, przecież to jest wiadome, że każdy z moich zawodników bije się już dzisiaj lepiej ode mnie. Natomiast nie miałem nigdy takiej sytuacji w rozmowie, że poczułbym, mówię, kurde, czy on mi grozi? Nie, stary. To jest cicha umowa między nami, że to jest symbioza. Oni nie istnieją bez nas, my bez nich. I jeżeli się nie będziemy szanować, jeżeli nie zbudujemy wokół siebie barykady, do której mogą wchodzić nieliczni, ale też jeżeli do niej wchodzisz, to wiesz, że są pewne zasady. I tych zasad się wszyscy trzymają i nie miałem przez tyle lat sytuacji. Raz kiedyś, bardzo dawno temu, przyjechał włoski fighter, któremu się nie spodobał wynik i zaatakował gdzieś tam na afterze sędziego, nie? No i to jest mniej więcej tak, stary, jakbyś pracował w kartelu w Kolumbii i zastrzeliłbyś agenta tego DEA, wiesz o co chodzi, od narkotyków. No nie ma, to nie możesz tak zrobić. Po prostu wjeżdżają Amerykanie i prują wszystkich do zera, po prostu cała wioska leży. Są zasady, których się nie łamie. I teraz wiadomo, że ten zawodnik już, nie wiem, czy on w ogóle gdziekolwiek jeszcze walczył, ale u nas już nigdy nie walczył. Po prostu trzymamy się pewnych reguł, bo jesteśmy sobie potrzebni, pomagamy sobie i w żaden sposób to nie jest prawo dżungli. Nikt tych reguł nie łamie. Wiadomo, że są konflikty, ale uwierzcie mi, że menadżer z zawodnikiem MMA ze średnią przeszłością i dużą kartoteką policyjną rozmawia na wyższym poziomie niż niekiedy dwóch korporacyjnych biznesmenów po wizycie w kiblu na dyskotece w rooftopie, nie? Uwierzcie mi, to nie garnitury tworzą klasę ludzi, tylko to, co przeżyłeś i to, jak bardzo wierzysz w te proste słowa, że po prostu mówię to, co myślę i robię to, co mówię. I mam wrażenie, że ja pracuję z bardzo zdyscyplinowanymi ludźmi, opartymi, których życie opiera się na bardzo jasnych zasadach i no, poza tym, że jestem kreatorem i interesują mnie różne inne przestrzenie biznesowe, po które sięgam, bo po 20 latach cały czas poszukuję, żeby coś tworzyć, to życzyłbym sobie, żeby w każdej przestrzeni naprzeciwko mnie siedzieli tacy ludzie jak zawodnicy MMA, jak w ogóle rynek, który stworzyliśmy. To jest bardzo biznesowy rynek, który bardzo precyzyjnie wie, o co chodzi w miejscu, w którym się znajduje. Tak bym to określił.
Super. A czy w tej branży jest coś, czego wolałbyś nie doczekać, nie zobaczyć? Chodzi mi o to, że ty, nie wiem czy wiesz, ale tak ogólnie słyniesz z tego, że bardzo pozytywnie się wypowiadasz o konkurencji. Bardzo trudno, w zasadzie to jest chyba niemożliwe, żeby znaleźć jakąś twoją wypowiedź negatywną w stronę konkurencji, więc to jest też mega profesjonalizm i to się chwali. Ale czy jest coś takiego, że no jak to się wydarzy, bo w MMA już tak, było prawie wszystko, na szczęście jeszcze nie wszystko, no, ale już baba z chłopem walczyła, tak, już dużo się wydarzyło. Czy masz w głowie coś takiego, że jak to się wydarzy, to naprawdę nie, to będzie za dużo, to już będzie poza granicami dobrego smaku?
Wiesz co, szanuję swoich konkurentów, bo wiem jak trudny to jest kawałek chleba i wiem jak jesteśmy my dobrzy, mówię my o KSW. Jeżeli komukolwiek udaje się wystawić głowę na chwilę czy na dłużej i być przynajmniej tak samo widoczni jak my, to należy im się szacunek, bo jesteśmy naprawdę dobrzy i ciężko jest nas przeskoczyć, to po pierwsze. I bym był głupi, gdybym mówił inaczej, bo to by oznaczyło, że sam nie doceniam pracy, którą przez te lata wykonuję. Natomiast jeżeli chodzi o takie otwarcie w kontekście rozwoju tej dyscypliny, to z jednej strony jestem takim piewcą teorii, że nie należy się wstydzić tego, co ludzie chcą oglądać i uważam, że w tą stronę to powinno iść i naprawdę wiem, gdzie ja się kiedyś znajdowałem i jak środowiska na przykład bokserskie, czy te uznane chociażby przez jakieś, nie wiem, olimpijsko-związkowe komitety nas traktowały i wiem, że to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Liczy się naprawdę tylko widz i to, co on chce oglądać. Natomiast to nie jest tak, że widz jest nieomylny. Widz też czasem w pewną stronę podąża i to pokazuje rozrywka na każdym poziomie, ale za chwilę szybko mu się to nudzi. Jest wiele gatunków muzycznych, które nie przetrwały próby czasu. Z jakiegoś powodu muzyka lat 80. co 5 lat powraca i jak słuchasz kawałków w sumie infantylnych z lat 80. to cały czas się do nich bujasz i masz wrażenie, że to jest w sosie. Mało tego, dzisiaj zaczynają tego słuchać w odmienionej formie nieco, w formie gier komputerowych nasze dzieciaki. Są rzeczy trafione i takie, które są chwilowe. Bardzo mocno wierzę, że MMA w tej czy innej formie jest rzeczą trafioną. To, czy ostatecznie przyjmą się walki dwóch na jednego lub baba z wąsem z facetem z cyckami, nie wiem. Nie mam nic do tego. Jeżeli kogoś to bawi i przy okazji facet z wąsem, baba z wąsem może zarobić, to w porządku. Natomiast jest pewnych względów to trochę nie dla mnie. Jestem po prostu osobą, która ma tak skonstruowany mindset, że jak już na coś czekam i coś budzi moje oczekiwania, to chciałbym też, żeby to było smaczne. Nie wystarczy mi, że jest ładnie podane. I dla mnie ten smak w MMA to jest jakość walki.
Super. Fajnie. To teraz chciałbym się przerzucić razem z tobą, bo to ty się przerzuciłeś w którymś momencie, albo raczej dopełniłeś swoją działalność, działalnością również reżyserską. Więc chciałem zapytać, co cię do tego tchnęło, w sensie, nie wiem, za mało roboty miałeś, że za wolne, no, pracuję już tam raptem 16 godzin na dobę, to jeszcze będę reżyserem.
No wiesz, przed chwilą właśnie powiedziałem, że jestem chyba takim trochę taką osobą, która lepiej się, nie lubię tego słowa w ogóle i tej frazeologii, ale ponieważ jadę z tobą w Bentleyu, a ty masz spodnie w kancik, to skorzystam z niej. Jestem bardziej startupowcem niż kolesiem, który utrzymuje przedsiębiorstwo w gorączce i trudzie każdego dnia. To znaczy, lubię tworzyć, wymyślać, kreować, przekraczać bariery i przebijać głową mur, którego jeszcze nikt nie przebił. Boli mnie po latach już trochę głowa i mam już pewien dług neurologiczny związany z szaleństwami, które w życiu wykonywałem. No ale nadal z jakiegoś powodu, jak widzę mur, to walę w niego głową. I film był zawsze moją pasją, zawsze kadr, obrazek, kompozycja, to były elementy w moim słowniku definicji, które były ważne dla mnie wszędzie, również na evencie, stąd KSW jako pierwsze pokazało, że sport może być emocjonujący, ale również i wizualnie smaczny, bo to była moja taka fobia, że ja tą galę lubiłem zobaczyć inaczej, ten entourage lubiłem poczuć w trochę inny sposób i film był takim, myślę, naturalnym elementem mojego rozwoju. Zawsze bardzo to chciałem, chyba trochę nie miałem odwagi, bo też musisz wiedzieć, że żyjemy w kraju, w którym, i tego kompletnie nie rozumiem, reżyser filmowy, no to jest w ogóle bracie święta krowa. Jesteś reżyserem filmowym, tego nie ma w eventach, tego nie ma w telewizji, tego nawet chyba nie ma w korporacji. Natomiast jesteś reżyserem filmowym, możesz wszystko. I mi się to nie podoba, żeby było jasne i nie to mnie przekonało, ale to mnie, obserwując tą branżę, bardzo długo sprowadzało na manowce, bo ja sobie myślałem, że jak ktoś kogoś, dziesiątki ludzi kogoś tak traktują, kto głównie siedzi na namiocie reżyserskim, to mówię sobie, ale on musi być dobry. Prawda jest taka, że to stanowisko w kinie polskim jest poświęcone. Ono jest poświęcone na ołtarzu prawdy, niestety, bo prawda jest trochę inna. To są zwykli ludzie, reżyserzy, tacy sami jak scenarzyści, tacy sami jak montażyści, scenografowie, kostiumolodzy i tak dalej. Film jest dziełem kolektywnym. Lubię do tego tak podchodzić, lubię pracować z ekipą. Zdaję sobie sprawę, że trzymam w ręku batutę i jestem dyrygentem, ale tego nie nadużywam i nie każę sobie w związku z tym, że mam ten patyczek w ręku, mówić proszę pana. Mówiąc symbolicznie. Więc po co to opowiadam? Po to, że bardzo długo, wiesz, myliło to mój węch. Mówiłem sobie, kurde, to naprawdę coś tam trzeba, trzeba mieć jakieś takie skille, taki skill tool, którego ja nie mam. Okazało się, że to nieprawda. Po pierwsze go miałem, po drugie bardzo szybko rozwinąłem, po trzecie okazało się, że jest bardzo wielu ludzi w tej branży, który takich skilli nie ma, a jednak funkcjonują, więc cieszę się w ogóle, że nasze produkcje i taka nowa fala, która jest coraz bardziej widoczna, dołożyła swoją cegiełkę do takiej ogólnej wiary ludzi, że film jest dla wszystkich, bo jest. Bo wcale nie trzeba mieć znanego taty reżysera i wcale nie trzeba kończyć, choć pewnie warto, łódzkiej szkoły filmowej. Można robić filmy. Tak samo jak można robić eventy, tak samo jak można założyć firmę, nie kończąc SGH. Tak samo jak można być kierowcą radiowym, tak samo jak można robić, no, wszystko. I film też jest absolutnie normalną rzeczą. Jest formą rozrywki, formą komunikacji, formą performance'u i gdyby więcej ludzi po niego sięgało, to ten casting, scouting byłby o wiele większy, mielibyśmy lepsze filmy i nasze filmy by odnosiły sukcesy na całym świecie, tak jak na przykład nasze filmy Open Mind Production, które no, zrobiliśmy ich tam kilka i większość niż połowa stały się międzynarodowymi hitami. Dlatego tylko, że w to uwierzyliśmy i dlatego, że się do tego przygotowaliśmy. Jeżeli ze szkoły filmowej wychodzi tam, nie wiem, 10 operatorów, 10 reżyserów i tam 100 aktorów, no to jest duża szansa, że to wcale nie jest tak, że ten jeden, co odnosi sukces, jest w ogóle na skalę kraju tym najlepszym, najbardziej utalentowanym. Kupę ludzi ginie i chowa się w tym firewallu, przykryci brakiem wiary i takim przekonaniem, że to jest w ogóle nie dla nas. To trzeba być, wiesz, to trochę też jest tak w medycynie, że to jest kasta, nie? Że żeby być lekarzem takim z prawdziwego zdarzenia, to musisz być z rodziny lekarskiej. No gówno prawda. Jeżeli kochasz ludzi, chcesz im pomagać, to będziesz najlepszym lekarzem, a nie dlatego, że twój stary był lekarzem. Jeżeli kochasz prawo i wierzysz, że żyjesz w kraju prawa, będziesz najlepszym prawnikiem, a nie dlatego, że twoja stara była prawniczką. Jeżeli kochasz film i chcesz ludziom opowiadać historię i daje ci wielką radość to, że oni ją chcą oglądać i że zajmujesz im czas, a oni z uwagą i tą uwagą tobie płacą, a nie pieniędzmi paradoksalnie za bilety, za twoją pracę, to będziesz robił dobre filmy. Mocno wierzę, że to się moja taka mikrofilozofia życia przekłada się na każdą branżę. I mocno od lat nie zmieniam swoich poglądów, a wręcz im jestem starszy, się w nich utwierdzam. Mhm.
A czy w takim razie, a propos tej wiary właśnie, którą każdy w sobie musi mieć, żeby w ogóle coś robić i robić to konsekwentnie, czy tobie się zdarzało stracić tę wiarę na bazie przeczytania w internecie jakiejś opinii, bo tak sobie myślę, przedłużając pytanie, bo jak zauważę i zawsze to robię, w każdym razie, że film to jest taka dziedzina trochę jak piłka nożna, że nikt tego nie robił, ale każdy się zna i każdy wie, jak to powinno być zrobione lepiej, tak? Więc podejrzewam, że pewnie też nie jedną opinię...
No nie, jest kompletnie inaczej, bo w piłce nożnej sprawy są definitywne, zero-jedynkowe. No albo nie ma znaczenia, czy się dobrze kiwasz i czy wysoko skaczesz, albo strzelasz gol, albo nie. W skali indywidualnej, w skali drużyny. Wygrywasz, nieważne czy jest 10-0 czy 1-0, wygrywasz z 1-0 tak samo jak z 10-0. Oczywiście istnieją obszary takie mniej definitywne również i w tej dyscyplinie, ale z założenia tak. Film u podstawy jakby swojego powstania jest po to, żeby ludzie go oglądali i każdy ma mieć prawo swoje zdanie na ten temat. I im więcej opinii różnych jest na temat twojego dzieła, tym znaczy, że więcej ludzi to dotyczy, ergo więcej ludzi dotknąłeś swoim zaangażowaniem. I dobrze. Jeżeli film się po prostu wszystkim podoba, po prostu wszystkim nie podoba, albo w ogóle nikt o nim nie mówi, to powinien się zacząć zastanawiać, że coś jest nie tak.
Mhm. A to dotyczy również tych dzieł, w których no nie byłeś reżyserem, bo tak zauważyłem, że te filmy, w których jesteś reżyserem, mają całkiem niezłe opinie, noty średnie i tak dalej, no ale mamy te głośne przeboje, gdzie reżyserem być może niestety nie byłeś, ale byłeś producentem i czy ciebie to jakoś dotyka, patrząc później na różnego rodzaju krytykę? Na...
Nie, w ogóle ani mnie nie dotyka krytyka na mój temat, ani nie specjalnie mnie dotyka krytyka na temat filmów, które produkuję. To jest wszystko kwestia pewnego braku dystansu do produktu, który wytwarzasz, bo tu musimy w ten sposób powiedzieć. To nie jest tak, że jakbym ja reżyserował 365 dni i uczestniczył w kreatywnie w tym dziele, to ono by było lepsze. Ono jest dokładnie takie, jak ma być. Ten film jest skierowany do takiej grupy docelowej, ale już nawet nie mówię o grupie docelowej. Jest taką formą rozrywki i wszędzie na świecie się to w sposób ewidentny, bezczelny, doskonały konsumuje. W Polsce lubimy, też mówiłem to wiele razy, nie powiem nic nowego, jak film jest zaangażowany, ważny, neurotyczny, otwiera obszary, które dawno były nieotwierane i najlepiej jeszcze coś rozlicza. Niestety film to trochę głębsze pojęcie. Film to przede wszystkim rozrywka i jeżeli coś się, jeżeli twoją rozrywką jest to, że po raz kolejny chcesz obejrzeć film o paleniu Żydów i rozliczać jeszcze raz wojnę, spoko, bo to jest też potrzebne. Ja już od pewnego czasu nie chcę swojej głowy męczyć obrazami. Przeszłość jest przeszłość, trzeba o niej pamiętać, oddać cześć tym, którzy za nas ginęli, ale iść do przodu. Dzisiaj jesteśmy innymi ludźmi, inne sprawy nas dotyczą, co innego, mamy inne problemy. I lubię robić filmy aktualne. 365 było filmem aktualnym dla konkretnej grupy docelowej i konkretnym rodzajem rozrywki. Moje filmy mają lepsze opinie tylko dlatego, że poruszam się w gatunku filmowym, który z założenia jest skojarzony z bardziej klasycyzującym kinem, takim, które się ogląda i szanuje. Ale to w ogóle nie jest tak. Ja po prostu nie umiałbym zrobić 365 dni. To nie jest moja poetyka, to nie jest mój świat do końca i uważam, że to, co zrobiła Blanka z Tomkiem, to jest dokładnie to, co miało powstać i nie mam krzty wstydu na temat tego, że to jest lekkie, lapstikowe, erotyczne. Takie miało być. Mm-hmm.
No, box office w pierwszej części 9,5 miliona dolarów, no to to jest jakiś obiektywny element tutaj, jeżeli... No,
myślę, że większym jeszcze sukcesem jest to, że jesteśmy chyba do teraz numerem jeden na Netflixie ever. Mm-hmm. Dziękuję. To znaczy, że świat niekoniecznie czuję brak w związku z tym, że nie gra żaden homoseksualny ksiądz w tym filmie i go nie rozliczamy, tylko że po prostu lubi się też bawić filmem i tyle. Nie każdy film musi być istotny z punktu widzenia nie komercyjnego, tylko z punktu widzenia tego, co on w twoim życiu zrobił. Tak? Czasem po prostu i wszyscy na to też zasługujemy. Chcemy sięgać po rozrywkę lekką, przyjemną, nieangażującą, aż tak bardzo, co nie znaczy, że nie angażującą emocjonalnie, nie angażującą intelektualnie, tak? No bo erotyka emocjonalnie angażuje pewnie najbardziej, nie do końca intelektualnie. To jest taki gatunek filmu. Nie można wymagać od thrillera psychologicznego tego, albo zarzucać, że nie ma tam akcji. No bo od tego są trochę inne filmy.
No to jak jesteśmy przy tych filmach, to twoje kolejne dzieło, czy nawet dwa, to będzie Pan Kleks. Czy czujesz taki oddech przeszłości na zasadzie, że jest takie, no że teraz to się bierzesz za coś, co jest naszym dobrem kulturowym i nie czujesz takiego głosu, albo nie słyszysz takiego głosu, że kurczę, żebyś tego nam nie zepsuł.
No i znowu muszę cię zmartwić, nie.
Ponieważ nie, to w ogóle nie martwię.
Ponieważ kto będzie krytykował? Ci, którzy mają oczekiwania wobec tego tytułu. Kto ma oczekiwania wobec tego tytułu? Dorośli, którzy pamiętają. Dla kogo robisz film? No nie dla dorosłych, dla dzieci. Jeżeli robisz film dla dzieci, dzieci nie pamiętają Kleksa, nie mają oczekiwań. Chcą przeżyć piękną przygodę. My już mieliśmy swojego Kleksa, dajmy dzieciom przeżyć to po swojemu. Nie mam żadnej relacji jako twórca z ludźmi, którzy zbudowali sobie troszkę też zamgloną relację ze starym Kleksem, bo wszyscy tego Kleksa, to jest tak jak z piłką nożną, z Kleksem. Wszyscy o Kleksie coś mają do powiedzenia, coś dla nich, czymś dla nich był Kleks, ich wyleczył, przestraszył, te wilki, no kurwa wszystko, tylko nikt go przez 20 lat nie oglądał. A już ile osób czytało Brzechwę? Nie chcę się wypowiadać, bo to już jest w ogóle na palcach jednej ręki, mało się do tego wraca. I teraz o to właśnie chodzi, razem z twórcami, bo znowu to nie jest tak, że ja robię ten film, tylko robię dziesiątki osób, a ja co najwyżej...
Dasz błogosławieństwo.
No nie, błogosławieństwo to może nie, no trzymam znowu tą batutę i staram się, to znaczy każdy z nich umie grać. Ja po prostu sprawiam, żeby oni grali równo. No i robimy, i robimy kino bez kompleksów. Robimy kino, które wie, co było wspaniałe, uniwersalne i ponadczasowe w Kleksie i z tego czerpie. Natomiast nie rozlicza się z przeszłością, nie próbuje zrobić lepszego Kleksa, ani na siłę innego, ani na siłę takiego samego. Po prostu robi odrębne dzieło, bo uważamy, że cały czas jest tam bardzo wiele dobra, które na ekranie kinowym może zrobić wielkie wrażenie. I wydaje nam się, że ten Kleks może pobudzać fantazję i wyobraźnię dzieciaków po 40 latach znowu. Tylko trzeba włożyć go w kompletnie nowe opakowanie. Mało tego, wymienić bebechy, zmienić kręgosłup, inaczej opowiedzieć tą historię i znowu skraść serca dzieci. Wiem, że na każde 100 osób jest równo na 3 podział i każdy od Kleksa chce czego innego. No i niestety nie zadowolić tych wszystkich 3 grup, czy tam 4, czy 5. Połowa albo więcej niż połowa będzie niezadowolona, bo oczekiwała czego innego, bo chciała inną muzykę, bo przecież ich Kleks był inny i tak dalej. Dajcie dzieciom, to jest czas dla dzieci. Ten Kleks jest robiony dla nich. Mhm.
No, plus to, że tam będzie Tomasz Kot, będzie Piotr Franczewski, więc to są takie nazwiska, które z założenia dowożą, tak? Więc to myślę, że tutaj możemy się jednak spodziewać, że będzie to coś dobrego. Chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz, ponieważ no, robicie KSW wspólnie, tak? Z Martinem, z twoim wspólnikiem. I trochę widzę z doświadczenia przedsiębiorców, że spółki działają tak trochę jak związki. W sensie, czy jeżeli ty się bardziej poświęcasz filmom, reżyserii, tak? Robisz tutaj Kleksa, to tamto, to czy to nie wpływa na to, czy nie usłyszałeś kiedyś od wspólnika, albo nie wyczułeś, że no stary, teraz się mniej tu poświęcasz, ja tu haruję na przykład, a ty już se tam wyjeżdżasz na plan zdjęciowy, nie ma cię, bo gdzieś kręcisz, a tu mamy galę. Nie rodzi to jakichś takich problemów, takich bardzo przyziemnych?
Ja jeszcze raz się odniosę do tego, co powiedziałem na temat KSW. KSW to dobrze naoliwiona machina, która kręci się bez mnie i bez Martina. Nasz udział dzisiaj jest mocno symboliczny. Pojawiamy się w momentach, w których musimy się pojawiać i mój rozwój i udział w przestrzeni filmowej w żaden sposób nie zagraża rozwojowi tej dyscypliny. Pomijając fakt, że jak jesteś dorosły i wszystko ok z twoim ego, i musi przyjść taki moment w twoim życiu, że zdajesz sobie sprawę, że są inni ludzie, którzy robią to samo już lepiej. I to jest w ogóle wielką klasą biznesową, potrafić oddać ster i obserwować to wszystko trochę z boku. I ja myślę, że naiwnym byłoby próba przekonywania siebie, a co gorsza twoich widzów, że po 20 latach nadal wiesz, o co chodzi młodzieży najlepiej, tak? A to, jeżeli chcesz rozwijać dyscyplinę, to nie możesz się starzeć ze swoim fanem, tylko musisz szukać nowych konsumentów tej dyscypliny po to, żeby ona przetrwała, więc ja myślę, że dobrym wyborem dla każdego biznesu i tak robią nawet wielkie biznesy rodzinne czy wielkie korporacje, jest odświeżać skład decyzyjny, odświeżać pion kreatywny i oddawać stery ludziom, którzy w twoim poczuciu i nie tylko twoim robią już to lepiej. Mhm.
A propos robienia tego dobrze, bo te wszystkie umiejętności organizacyjne, ogarnianie tylu biznesów, tu jeszcze działanie artystyczne, można to tak górnolotnie nazwać, ale takim właśnie jest. Czy to miałeś we krwi? Czy to była jakaś ciężka praca na zasadzie, nie wiem, przeczytałeś 2000 książek amerykańskich milionerów albo organizatorów eventowych? W sensie, skąd to masz? Czemu to działa?
Nie przeczytałem żadnej książki wielkiego milionera. Raczej byłem cholernie zdeterminowanym dzieciakiem, który nigdy nie chciał być biedny i nigdy nie chciał średnio przeżyć życia. I ta determinacja była tak duża, że zrobił wszystko, żeby zrealizować swój cel, a jak już go zrealizował, to zaczął sięgać po książki ludzi oświeconych i z szerszą świadomością niż on, po to, żeby wyleczyć się i otrząsnąć z tej traumy, którą mu przyniosły poprzednie lata życia. Tak bym opisał swoją przeszłość. Mhm.
czyli też intensywna praca nad sobą. Czy poleciłbyś nam jakąś książkę z tych głębszych dziedzin? Bo o głębszych rzeczach z biznesmenami się gada rzadko, okay. Bo jakieś jest takie tabu też chyba, że nie można gadać z przedsiębiorcami.
Ja nie jestem biznesmenem w ogóle. Możemy gadać o książkach, bardzo proszę. Nie ma, na pewno jest dla mnie temat tabu. Mhm.
Bo w jednym z wywiadów powiedziałeś, że wierzysz w karmę.
Tak.
Coś więcej byś na ten temat powiedział? Na zasadzie tak prostolinijnie, tak, że nie robić złych rzeczy? Czy to jest jakieś takie, wiesz, coś tutaj, szukam jakiejś takiej głębi, jakiejś takiej mądrości?
No, słuchaj, nie chcę powiedzieć, że rozmowa o karmie nie jest tematem do Bentleya, bo wszędzie można o niej gadać, ale na pewno nie jest tematem na kilka minut, które nam zostało. To jest dłuższy temat. Natomiast no na pewno zagłębiając się w samego siebie dochodzisz do, i może w ten sposób postawię wbiję haczyk, dochodzisz do wniosku, że twój umysł i świadomość jest czymś dużo bardziej osobistym niż twoje ciało. I jak zaczynasz to analizować i próbować się postrzegać w takiej przestrzeni, która jest czymś więcej niż tylko ciało, czymś bardziej nieśmiertelnym niż ciało, no to zaczynasz zadawać sobie bardzo ważne pytania. I te pytania często są sprowokowane literaturą, a czasem po prostu się z nimi rodzisz. Jeszcze inaczej, najczęściej się z nimi rodzisz, a ta literatura ci przypomina o tym, że tak bardzo chciałbyś znać na nie odpowiedź. I jestem na takim etapie w życiu, że te pytania, albo raczej odpowiedzi, które szukam, są dla mnie o wiele ważniejsze niż to, ile Dow Jones będzie wynosił dzisiaj na giełdzie nowojorskiej. No po prostu nie bawi mnie gromadzenie pieniędzy, natomiast rozwój osobisty mnie fascynuje. I bardzo chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi zamiast zapisywać się w swoich bankach na platformy, na których mogą grać na giełdzie, również sięgało po rozwój osobisty, bo to jest ten rodzaj kolektywnej wrażliwości, który pozwoli nam unikać z czasem takich rzeczy, jak na przykład to, co dzisiaj się dzieje na wschodzie, bo to jest wojny są zawsze tylko i wyłącznie efektem niskiej świadomości tych, którzy je wywołują. W związku z czym ze świadomością w przeciwieństwie do pieniędzy albo obiegowej teorii na temat pieniędzy i tortu, że jak zbierzesz duży kawałek, to inni go nie zbiorą. Ze świadomością jest tak, że im więcej ludzi jest świadomych, tym na świecie jest lepiej. Jej nie zabraknie. Mhm. Dlatego warto inwestować w coś takiego.
Cieszę się bardzo, bo to jest bardzo ważny kierunek, nad którym trzeba pracować. Dobra, no to mam ostatnie pytanie, które jest charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
Do 100 zł?
Tak.
No, wiesz co? Chyba właśnie wspomniane książki. To znaczy, jeżeli mam w życiu taki moment, że nagle mam wow i wiesz, i siedzę i nie mogę się doczekać, żeby wrócić do chaty, to właśnie nie dlatego, że mam nową grę na PlayStation albo nowe klocki Lego, tylko właśnie dlatego, że odnajduję kogoś, kto napisał fajne słowa albo nazwał to, co od wewnątrz intuicyjnie czułem, że istnieje, albo jest we mnie, a nie umiem tego wyrazić. I to są takie momenty, że na tej, jednak jeszcze w tej samotnej drodze dowiadujesz się, że masz kumpla gdzieś, że ktoś myśli tak samo, że ktoś nigdy z tobą nie rozmawiając doszedł do tych samych wniosków. I to są ważne momenty w moim życiu i one cieszą mnie najbardziej, a większość książek, które przeczytałem, kosztuje mniej niż 100 zł.
Mhm. Are you
content?
Mhm. No i będę content, jak tylko jeszcze jakiś tytuł usłyszę. Taki,
no wiesz. Proszę bardzo, wiesz to, każdemu droga układa się inaczej, mnie książki znajdują same, że ja nie chodzę do Empiku i nie szukam, o, coś nowego, raczej nagle pojawia się ktoś w moim życiu, oczywiście wiadomo, że to są konkretni ludzie i ludzie też wiedzą, czym ja się interesuję, to nie jest tak do końca kwestia przypadku, raczej mojego wyboru, nie ma w ogóle przypadków, no ale, ale ta droga, którą przychodzą do mnie książki, jest z boku może się wydawać mocno przypadkowa. I ostatnio mój przyjaciel, z którym jeżdżę czasem do dżungli, sprzedał mi taki pomysł na taki tytuł Vadima Zalanda Transurfing rzeczywistości. To jest 12 krótkich książeczek, które dla kogoś, kto nigdy nie zaglądał w tą część głowy, w której kryje się radość z obserwowania świata, to będzie dla niego no, prawdziwa pożywka intelektualna. Bardzo polecam.
Mm-hmm. Super. Dzięki bardzo za tę rekomendację. Myślę, że wiele osób skorzysta. Tak jak my w ogóle skorzystaliśmy dzisiaj z twojej wiedzy i z twojego czasu. Ja mam w podzięce dwie
Bentleya.
Rzeczy. Bentleya, tak.
I bracie, tu byś mi zaimponował. Byśmy zostawili tego Bentleya teraz. Tak dobra rozmowa, że zostawiamy ci Bentleya.
Kurczę, to nic nie jest wykluczone. Natomiast mam książkę, niestety nie jest o rozwoju duchowym, ponieważ...
Twoją?
Tak, to... Ponieważ akurat, no, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, to bardziej też zadaję pytania, niż byłbym w stanie odpowiadać.
Alright. Jak podwoić swoją produktywność? No to jest ciekawe pytanie. Masz też coś takiego, że z wiekiem dzień wydaje się coraz krótszy?
Tak. Tak, i czytałem nawet badania na ten temat, że to jest nasza podświadomość, która liczy proporcjonalnie. W sensie, że kiedyś rok, jak mieliśmy 2 latka, to rok to było 50% życia. Czyli wow, 50% życia właśnie minęło, nie? Okay. A teraz kolejny rok, no to jest dla mnie 1/38 życia, więc co to tam jest, nie?
Okej,
okay. Także coś takiego.
Ciekawe.
Więc faktycznie jest, ale to też jest problem pasjonatów, tak? Bo jak ktoś coś robi z pasją, no to czas leci szybciej siłą rzeczy, więc to czasem się zaleca dla resetu stanąć na 3 minuty przy mikrofalówce. Wtedy czas zwalnia, nie?
Tak, albo słuchajcie, jak morsujecie, to polecam wam bardzo zanurzać głowę. To też jest forma resetu. Ja sobie morsuję w zimę i robię to od wielu lat w tej czy innej formie. Tudzież saunuję i zauważyłem ostatnio, jak zacząłem morsować w świdrze, że jak już naprawdę spędzisz te 5 minut w lodowatej wodzie i na końcu jeszcze na minutę zanurzysz głowę, to naprawdę wychodzisz, jakbyś zresetował system. I jak bardzo, jak zaczniesz uważnie znowu wypełniać to akwarium rybkami, to one mogą być kompletnie inne niż przed zanurzeniem. To jest interesujące.
Super, bardzo, bardzo fajnie. Super. Dobra, jeszcze jedna.
Jeszcze takie coś. Dobra.
Jeszcze gifcik, tablica pamiątkowa.
Czyli cudowny wywiad, wychodzę z dowodem rejestracyjnym i książką. Zupełnie jak z urzędu miasta.
My szukamy metra w takim razie,
bardzo będziemy miło. Wracać. Dziękuję panu kierowcy. Jeśli dostanę ten samochód z kierowcą, też się nie obrażę.
Okej, okay, no to na razie.